Kochani, tak jak mówiłem w niedzielę, od środy, o poprzedniej środy troszeczkę więcej zastanawiałem się nad tą zagadnieniem, kwestią uwolnienia i służby uwolnienia. Zastanawiałem się nad tym już wcześniej, ale tutaj jak gdyby to środowe spotkanie było takim kulminacyjnym momentem, w którym stwierdziłem, że jednak jest taka potrzeba, by coś powiedzieć na ten temat, w jaki sposób odnieść się do tego zagadnienia, do służby uwolnienia, która jak gdyby w Polsce zaczyna się, nazwijmy to, rozwijać. Nie tylko w lokalnych zborach, a szczególnie zaczyna się rozwijać poprzez organizowane konferencje. Te konferencje są organizowane głównie w Kościele Zielonoświątkowym Zborze w Krotoszynie i głównym jak gdyby wykładowcą, mówcą jest pastor Józef Jasiński na tych konferencjach. I jak mówię, tam przyjeżdża sporo ludzi, też część osób z naszego zboru bierze udział w tych konferencjach, przez co temat staje się taki żywy i ten temat, no, czy chcemy, czy nie chcemy, zaczyna wnikać do naszych serc, też oficjalnie gdzieś jest obecny w naszym zborze. No i postanowiłem, że w jakiś sposób jest konieczność, żeby się ustosunkować do tego zagadnienia. Przy czym chcę powiedzieć tak, że czas, jaki mamy, nie pozwala na to, żeby się do tego ustosunkować w jakiś sposób szczególnie głęboki. Natomiast no, jest kilka zagadnień, które chciałbym poruszyć, ale też chcę powiedzieć wam, że jak gdyby to, co przygotowałem, jest całością. To znaczy, że jak w połowie ktoś zwątpi w to, co mówię i nie dojdzie do końca, no to wtedy pozostaje mu ten obraz, nazwijmy to, wycinkowy. Czyli dzisiaj to, co powiem dzisiaj, jest całością, czyli od początku do końca tworzy komplet. Więc bardzo was proszę o to, żebyście starali się wytrwać. Przy czym chcę powiedzieć tak, no jest różnica między opowiadaniem świadectw. One są zawsze bardziej takie, bym nazwał, wciągające, interesujące, a co innego, kiedy zaczynamy jak gdyby odnosić się bardziej do Pisma Świętego, analizować Pismo Święte, to wymaga tak od nas troszeczkę więcej skupienia, to wymaga od nas troszeczkę więcej takiej aktywności, wysiłku intelektualnego. Świadectwa słucha się fajnie, miło, przyjemnie, natomiast jak powiedziałem, jeżeli chodzi o wygryzanie się w Pismo Święte, no to wymaga z naszej strony pewnego wysiłku. Więc dzisiaj będziemy musieli ten wysiłek zrobić i przejść przez to, ale po prostu naszym odniesieniem jest co? Co jest naszym odniesieniem? Odniesieniem dla nas jest Słowo Boże, więc nie mamy innej opcji, nie mamy innego wyjścia, więc chciałbym, żebyśmy od tego zaczęli. Ja będę się posługiwał tutaj prezentacją, którą przygotowałem. Chcę też powiedzieć tak, że wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które chcę, żeby były odczytane, będą wyświetlone. Także nawet nie będziecie musieli tracić czasu na szukanie, chociaż szukanie w Piśmie Świętym jest zawsze wartościowe, ale po to, żeby to usprawnić, to ja w ten sposób będę to robił. I tylko króciutko powiem, o czym będę mówił. Z kogo Jezus wypędzał demony, to będzie pierwsza część. Wypędzanie demonów z ludzi wierzących w Jezusa, podstawy doktryny. Skąd się wzięła w ogóle ta doktryna? Nauczanie Pisma Świętego na temat Nowego Narodzenia, walka wierzącego, kiedy zachodzi konieczność uwolnienia po nawróceniu, czy wierzący może zostać opętany i biblijna służba uwalniania. Czyli to jest tak 7 zagadnień, o których chciałbym pokrótce wspomnieć. No i jak mówię, ja przyspieszam, będę mówił w miarę szybko. Natomiast was proszę o to, jeżeli będą się rodzić jakieś pytania, to zbierajcie te pytania, a na końcu rzućcie we mnie tymi pytaniami, jeżeli się pojawią. Ale może być tak, że w pierwszym pojawią się pytania w pierwszej części, a w piątej na przykład będzie odpowiedź na to pytanie, więc nie ma sensu, żebyśmy przerywali po prostu i odpowiadali dopiero po całości. Jeżeli się okaże, że na końcu nie ma odpowiedzi, to wtedy będziemy próbowali się z tym zmierzyć. Ale chciałbym zrobić wstęp trochę nietypowy, nie wiem czy nietypowy, ale w ten sposób go ująć. Chciałbym, żebyście to zapamiętali. Jeżeli nic nie zapamiętacie z dzisiejszego wykładu, to te 3 punkty, które podam teraz. Po pierwsze, świadectwo nie jest Słowem Bożym. Czy zgadzacie się ze mną, czy możecie pokiwać? Świadectwo nie jest Słowem Bożym. To musimy wiedzieć. To jest fundament. Świadectwo nie jest Słowem Bożym. Druga rzecz. Świadectwo nie może tworzyć doktryny. Świadectwo nie tworzy doktryny. I trzecia rzecz. Świadectwo rozpatruje się w świetle Pisma Świętego, a nie Pismo w świetle świadectwa. Rozumiemy to? Świadectwo rozpatruje się w świetle Pisma, a nie Pismo w świetle świadectwa. Odwrotność, odwrotność. To są fundamentalne zasady. Może wam teraz podam przykład. Powiedzmy, jest ktoś chory. Jest ktoś chory i modli się do świętej Rity. Świętej Rity. To jest święta od rzeczy niemożliwych. Nie, no proszę, to ja mówię całkowicie prawdę. Proszę się nie śmiać. Modli się do świętej Rity i zostaje uzdrowiony. Takich świadectw jest wiele. Ktoś jest chory, modli się do świętej Rity i zostaje uzdrowiony. I ta osoba mówi tak. Święta Rita mnie wysłuchała, więc teraz będę się modlił zawsze do świętej Rity. Tworzy co? Jest... Mamy co? Świadectwo. Ktoś modli się do świętej Rity i zostaje uzdrowiony. I teraz mamy tak, doktrynę. Święta Rita mnie wysłuchała, więc będę się teraz modlił zawsze do świętej Rity. I teraz trzecie, rozsądźmy to w świetle Słowa Bożego. Albowiem jeden jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus. Rozumiemy. Więc świadectwo nie jest Słowem Bożym. Pamiętajmy o tym. Druga rzecz. Świadectwo nie może tworzyć doktryny. Ktoś ma przeżycie, interpretuje to w sposób subiektywny, bo każde świadectwo jest subiektywne. Każde jest subiektywne. Opowiada, jak on to przeżył, jak tego doświadczył. I później na podstawie tego swojego przeżycia tworzy pewną regułę, która staje się prawdą wiary. I każde świadectwo rozpatruje się w świetle Pisma Świętego, a nie odwrotnie. Pismo Święte w świetle świadectwa. To musimy ustawić sobie jako fundament. I to jest podstawa. Dopiero wtedy możemy pójść dalej. Dopiero wtedy możemy się mierzyć z tym wszystkim, co słyszymy, z historiami, z świadectwami. I te świadectwa musimy rozpatrywać w świetle Słowa Bożego. Co Słowo Boże na ten temat mówi? Dobrze, i teraz posuwamy się do przodu. Z kogo Jezus wypędzał demony? To takie podstawowe pytanie, a wiem, że to zdanie wzbudziło chyba największe kontrowersje, bo wydawało mi się, że te grupki, które powstały później po środowym spotkaniu, właśnie dotyczyły tego pytania. Tak przynajmniej podejrzewam, bo ja nie słyszałem, bo stałem zupełnie w innym miejscu, ale to było jak gdyby, z kogo Jezus wypędzał demony, dlatego że podstawowe jak gdyby zdanie, które gdzieś tam pojawiło się, padło, a później ja też w rozmowie bardzo dokładnie o to pytałem, dotyczy tego, że wypędzanie demonów dotyczy tylko ludzi wierzących. Że demony wypędza się tylko z ludzi wierzących. Takie było twierdzenie osoby, z którą rozmawiałem, czy którą mogliśmy słuchać. I więc z kogo Jezus wypędzał demony? Mamy pierwszy przykład, to jest Mateusz 8, 28-34. A gdy przybył na drugą stronę do krainy Gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani wychodzący z grobów, bardzo groźni, tak iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą. I poczęli krzyczeć tymi słowy: cóż my mamy z tobą, Synu Boży, przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas. A opodal od nich była wielka trzoda pasących się świń. Wtedy go demony prosiły, mówiąc: jeśli nas wypędzasz, to poślij nas tę trzodę świń. I rzekł im: idźcie, one wyszedłszy, weszły w świnie i oto cała trzoda ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęła w wodach. A pasterze uciekli i poszedłszy do miasta, opowiedzieli wszystko, tak iż to, co się stało z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a ujrzawszy go, prosili, aby odszedł z ich krainy. Ja zarysowałem tutaj, a gdy przybył na drugą stronę do krainy Gadareńczyków. Spróbujmy sobie zlokalizować, co to była kraina Gadareńczyków. Miasto Gadar mieściło się w tym miejscu. Miasto Gadar. Kraina Gadareńczyków obejmowała rejon aż do jeziora Genezaret, czyli jeziora Galilejskiego. To była kraina Gadareńczyków, więc Jezus przybył z tamtej strony tutaj do krainy Gadareńczyków. Bliżej. I teraz tak. Miasto Gadar należało do tak zwanego Dekapolis, czyli 10 miast, które zaczynało się od Damaszku, a kończyło się na Filadelfii. Deka, 10 z greckiego, polis, miasto, 10 miast. I teraz tak. Kto mieszkał w Gadarze? Dekapolis, jak powiedziałem, od Damaszku po Filadelfię, Była to kolonia grecka, mieszkańcy mówili po grecku. Żydzi w tym rejonie stanowili zdecydowaną mniejszość, a to, że tam byli hodowcy świń, wyraźnie wskazuje, że byli to poganie, nie Żydzi. Rozumiemy, Żydzi nie hodowali świń. Więc jeśli chodzi o człowieka z Gadaru, czy z rejonu, czy z tego obszaru, możemy powiedzieć, że opętani z Gadaru na 90% byli poganami. Byli totalnie zaburzeni, niezdolni do samodzielnego życia, najprawdopodobniej nic nie wiedzieli o Jezusie. Rejon, do którego Jezus przybył, był zamieszkany w większości przez pogan. I tam miała miejsce ta historia. Więc to był pierwszy przypadek, na który chcę zwrócić uwagę. Kolejna rzecz. Kobieta kananejska. Marek, 7 rozdział, werset od 24 do 30. I znów znamy tą historię, nie będę ją odczytywał. I wyruszył stamtąd i udał się w okolice Tyru. A niewiasta ta była Greczynką rodem z Syrofenicji. Tak? Jej córka miała demona, więc córka też nie należała do narodu izraelskiego. Tutaj mamy całą tą historię. Demon wyszedł z córki twojej. A więc kobieta kananejska nie była Żydówką, była poganką. Jej dziecko, jej córka najprawdopodobniej też było poganką. Tutaj zachodzi to zjawisko, że ona miała wiarę w Jezusa. To jest prawda. Ona wierzyła w Jezusa. Bez wątpienia. Natomiast jeżeli chodzi o córkę, córka nawet nie wiadomo, ile miała lat. Myślę, że była. Tam jest powiedziane, że jak Jezus wrócił, to zastał ją leżącą na łóżku. To mogło być dziecko, kilkuletnie dziecko. Najprawdopodobniej. I mamy trzeci przypadek, to jest apostołowie, dziewczynka z Filipii. Sytuacja apostoła Pawła, a gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, dokładnie tam jest ducha pytona, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta idąc za Pawłem i za nami woła, mówiąc, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł, i w tej chwili wyszedł. Znów też nie wiemy, ile lat miała ta dziewczyna. Myślę, że to była taka nastoletnia dziewczynka, podrastająca nastoletnia dziewczyna. Była wykorzystywana przez swoich jakichś mocodawców, panów do tego, żeby zarabiać pieniądze, ponieważ zajmowała się wróżbami, zajmowała się czarami, przepowiadała przyszłość. To było dość skuteczne, sprawdzało się, więc ludzie za to płacili, przynosiła wielki zysk. I w pewnym momencie ona wołała za Pawłem i za apostołami, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Tutaj nawet nie jest powiedziane nic o jej wierze. Nie wiemy nic na temat jej wiary, w ogóle to nie jest zaakcentowane. Mamy samo zjawisko i widzimy też, że apostoł Paweł rozpoznał, że to, co jest mówione, to nie jest mówione z Ducha Świętego, tylko jest mówione z ducha demonicznego. Chociaż można by powiedzieć, że no to było na tyle prawdziwe, że należało uznać, że to jest mówione z ducha Świętego. Więc musimy wiedzieć, że demony mogą mówić prawdę w swoim celu. Jedno zdanie będzie prawdziwe, a za chwilę drugie będzie jakie? Fałszywe. Pierwsze będzie prawdziwe, żeby nas wybić z tropu, a drugie będzie fałszywe po to, żeby nas wprowadzić w kłamstwo. A więc gdybyśmy... Nie wiem, dlaczego aż tak daleko się znalazłem. Może przelecimy to. I teraz wniosek. Jezus wypędzał demony z pogan oraz Żydów. Trudno jest znacznie uznać, że byli to ludzie wierzący w Jezusa. Jezus też nie pytał o ich wiarę, ponieważ nie rozmawiał z tymi osobami tak, jak w przypadku ludzi chorych. Możecie to sobie przeanalizować w Piśmie Świętym. Pan Jezus nie rozmawiał z ludźmi opętanymi tak, jak rozmawiał z ludźmi chorymi. Jeśli w ogóle rozmawiał, to rozmawiał z kimś o opętanym, nie z samym opętanym. Z tą osobą jakoś nie komunikował się lub wydawał polecenie demonów. Wierzyli członkowie ich rodzin, dlatego przyprowadzali te osoby do Jezusa. Więc nie ma w Biblii bezpośredniego dowodu na to, że ludzie, z których Jezus wypędzał demony, że to byli ludzie wierzący w Jezusa. Na to nie ma bezpośredniego dowodu. To jest dowód, który jest jakimś wnioskiem. Ja bym się nie odważył takiego dowodu wysnuć na podstawie tego, o czym nam mówi Pismo Święte. Nie odważyłbym się takiego wysnuć wniosku, że Jezus wypędzał demony tylko z ludzi wierzących. Moim zdaniem te przykłady, które są w Biblii opisane, nie potwierdzają tego w żaden sposób. Ale idźmy dalej. Jakie były objawy opętania? Całkowite zaburzenie osobowości to w przypadku człowieka z Gadaru czy ludzi z Gadaru. To było całkowite zaburzenie. Z nimi praktycznie nie dało się porozumieć. To było tak, że oni mieszkali na cmentarzu, oni żyli na cmentarzu. Wtedy, kiedy Jezus przechodził obok cmentarza, oni wyskoczyli z cmentarza na drogę. Oni wyszli z grobu, wyskoczyli z cmentarza na drogę i wtedy miała miejsce cała ta historia, którą krótko czytaliśmy. A więc to byli ludzie całkowicie zaburzeni. Jeżeli chodzi o dziewczynkę córki kananejskiej, tej kobiety kananejskiej, to tam jest użyte słowo okrutne dręczenie, czy ona była okrutnie dręczona. Podejrzewam, że to były codzienne tortury tego dziecka. W jakiej formie też nie mamy, nie jest to powiedziane, w jakiej formie. Myślę, że to mogły być jakieś konwulsje, mogły to być jakieś, wykrzywianie rąk i tak dalej, i tak dalej. Ona mogła, uderzać głową w ścianę, wić się po podłodze. Mogła być w różny sposób była dręczona. Natomiast jeżeli chodzi o dziewczynkę z Filipii, przepowiadanie przyszłości, czyli miała wiedzę tajemną, miała zdolności okultystyczne. Więc jednym ze znaków opętania było to, że posiadała zdolności okultystyczne. Mogła przepowiadać przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Miała wiedzę, którą normalnie nie powinno się posiadać. I teraz, kiedy jeszcze spojrzymy na inne przejawy opętania, głuchota i niemota w Marek 9:17-27, Pan Jezus ducha nieczystego nazwał duchem niemym i głuchym. Czyli jakie były objawy? Człowiek nie słyszał, głuchy i niemy, czy człowiek nie słyszał i nie mówił? I tam jest wcześniej powiedziane, że był to duch nieczysty i Jezus nazwał tego ducha niemym i głuchym. I bardzo ciekawe jest porównanie tego fragmentu tutaj z Marka, z fragmentem z Marka tutaj 7. 9 porównać 7, gdzie Jezus uzdrowił głuchoniemego. Objawy mamy takie same jak w tym przypadku. Czyli tu jest uzdrowienie głuchoniemego, a ten duch został nazwany głuchym i niemym. I teraz co odkrywamy? Tutaj przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył na nie rękę, a wziąwszy go na bok od ludu osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka i spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zobaczcie, mamy takie objawy jak głuchoniemego i Jezus otwórz się. Czyli co Jezus zrobił? Uzdrowił tego człowieka. Tu nie ma żadnego związku, czyli w tym przypadku ta choroba nie ma związku z demonami, dlatego że mamy wyraźnie Efata, znaczy otwórz się. Widzimy klasyczny sposób uzdrowienia. Po prostu w klasyczny sposób Jezus uzdrawia tego człowieka. A w przypadku tutaj 9, w przypadku opętania były dodatkowe objawy, jak szarpanie, drętwienie, piana na usta, zrzucanie zębami. I to mamy Marek 9:18, to jest ta historia. A ten, gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się, zgrzyta zębami i drętwieje. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. A więc podstawowe objawy są te same, czyli podstawowe objawy głuchota i zaburzenie słuchu i mowy, ale w przypadku człowieka opętanego z Ewangelii Marka 9 występują dodatkowe objawy, które nie występują tutaj. Więc nie możemy na podstawie tylko takich objawów, że ktoś na przykład nie widzi, nie słyszy, nie mówi, wyciągnąć bezpośredni wniosek, że jest to skutek opętania, owoc opętania. Dlatego, że muszą, tak jak w przypadku tutaj Ewangelii Marka, występować te dodatkowe objawy. I jeszcze w Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, 22 werset, dodatkowym, jednym z powodów opętania była ślepota. Więc możemy powiedzieć tak, jest wiele objawów, które mogą wskazywać na opętanie. Między innymi są to problemy ze zdrowiem, poważne problemy ze zdrowiem. One wskazują na opętanie. Ale to nie jest automatyczny wniosek, bo może być to zwyczajnie choroba. Zwyczajnie choroba. Więc sytuacja jest taka, że my mamy tamte objawy i mamy objawy takie typowo somatyczne, które faktycznie skutkiem i one były wynikiem opętania. Wypędzanie demonów zwierzących podstawy tej doktryny. Stanowisko ludzi zajmujących się służbą uwalniania. Skąd się wzięła w ogóle ta doktryna? Bo na przykład ja jeszcze wzrastałem w takich jak gdyby kontekście doktrynalnym, że człowiek wierzący nie może być opętany. Czyli wtedy, kiedy, nie wiem, jak gdyby tworzył się mój kręgosłup doktrynalny, to było takie założenie absolutne. Nawet nie rozważano tego w sposób jakiś taki głębszy. Po prostu ta doktryna była przedstawiana i więcej z nią nie dyskutowano. A później pojawiła się doktryna, że ludzie wierzący mogą być opętani. I teraz chcę wam pokrótce, bo tego nie zrobię dokładnie, wyjaśnić, skąd się w ogóle wzięła ta doktryna, jakie ona ma swoje fundamenty, korzenie biblijne. No bo tu nie chodzi o to, żeby sobie wymyślić doktrynę, tylko gdzieś znaleźć dla niej uzasadnienie w Biblii. Więc skąd ona się wzięła? Po pierwsze, teologia nowej świątyni. 1 Koryntian 3,16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? I teraz na czym to polega? Drugi fragment Tesaloniczan 5,23. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I mamy do czynienia tak ze świątynią i podział człowieka na duch, dusza i ciało. I to jest analogia do podziału świątyni izraelskiej na trzy części. Przedsionek, miejsce święte świętych, czyli miejsce najświętsze. Czyli mamy, tak, jesteśmy świątynią, ta świątynia składa się z ducha, duszy i ciała i jest analogia do świątyni Starego Testamentu. I teraz ta teologia tutaj bierze się stąd, że osoba wierząca nie może być totalnie opętana, ponieważ jej duch jest mieszkaniem Pana, ale może mieć demony w duszy i ciele. Czyli z miejsca najświętszego demony zostały wypchnięte i przemieściły się gdzie? Do w sferę duszy lub do sfery ciała. Więc no tak, jak ja teraz mówię nie to, co ja uważam, tylko jakie jest stanowisko ludzi zajmujących się służbą uwalnienia. To jest pierwsza jak gdyby podstawa doktrynalna, czyli nowa świątynia, podział czy częściowy, oddzielenie ducha dla Pana, natomiast dusza i ciało mogą podlegać wpływowi demonicznemu. To jest pierwsza jak gdyby podstawa biblijna. Drugi przypadek kobiety zgarbionej, Łukasz 10, 13, 17. Oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować, a Jezus zawsze ją przywołał ją i rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej, i położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. A odpowiadając przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu: jest 6 dni, kiedy należy pracować, te dni przychodźcie i dajcie się uzdrowić, a nie mieć sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł: obłudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swojego wołu czy osła od żłobu i nie wprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, i to jest właśnie twierdzenie, a tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pędów w dniu sabatu? To jest drugi fragment, taki sztandarowy fragment, zresztą to była odpowiedź na pytanie tutaj zadane z sali. To była odpowiedź właśnie dotyczyła tego fragmentu. Córka Abrahama. Co oznacza termin córka Abrahama? Córka Abrahama, termin, po pierwsze oznacza, że jest to osoba z narodu żydowskiego. To jest pierwsze określenie. Natomiast oczywiście nowotestamentowe określenie dziecko Abrahama oznacza, że to są ci, którzy mają wiarę ojca naszego Abrahama. Czyli w nowotestamentowym świetle, jeżeli ktoś jest nazwany synem Abrahama, córką Abrahama, to znaczy, że posiada wiarę Abrahama, ale w pierwszej kolejności to stwierdzenie córka Abrahama oznacza, że jest to osoba należąca do narodu żydowskiego, izraelskiego. Szatan związał. Teraz stwierdzenie córka Abrahama, nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że chodziło o to, że ona była osobą głębokiej wiary, chociaż nie możemy też tego wykluczyć. Zachodzi to prawdopodobieństwo. Natomiast szatan związał. Czy możemy uznać, że jest to stan opętania? Tutaj nie jest to jednoznacznie stwierdzone. Należało rozwiązać od tych pęd. I zobaczcie, z tej osoby Jezus w ogóle nie wyrzucał demona. Czy macie tu gdzieś zasygnalizowane, że Jezus tej osoby wyrzucał demona? Kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. Można przyjąć, że ta kobieta była zdemonizowana, ale wyciągnąć wniosek wprost, że ona była opętana? Nawet wy kiwacie głową, że nie. Ja to jest, mówię, ja pokazuję podstawy doktrynalne tej nauki. I trzeci fragment, ale to jeszcze do tego dojdziemy, będziemy o tym mówić. Filip z Samary, to jest ciekawe. I Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli, widzieli cuda, które czynił, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych i było wiele radości w moim mieście. Nie wiem, czy wiecie, ale ten fragment jest fragmentem absolutnie podstawowym dla służby uwalniania. Jak wygląda interpretacja tego fragmentu? Po kolei, kolejność. Co mamy na początku? Głosił im Chrystusa. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ludzie zaś przyjmowali, czyli głoszenie Chrystusa, przyjmowanie. I trzecia rzecz. Duchy nieczyste wychodziły z wielu. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielu. I dla służby uwalniania ten fragment stanowi podstawę, że najpierw mamy co? Głoszenie Chrystusa, przyjmowanie i na trzecim miejscu jest uwalnienie. Zresztą pastor Jasiński mówił, podkreślił kolejność. Mówił kolejność, tak? Kolejność. Mój komentarz do tego następujący. Ludzie przyjmowali Chrystusa i duchy nieczyste wychodziły z nich, czy przyjmowali Chrystusa dlatego, że widzieli cuda oraz widzieli, jak duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem? Przeczytajmy ten fragment jeszcze raz. Ludzie przyjmowali Chrystusa i duchy nieczyste wychodziły z nich, czy przyjmowali Chrystusa dlatego, że widzieli cuda oraz widzieli, jak duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem? Jakie ma brzmienie ten fragment? To zostawiam już dla was. Ja nie muszę tego komentować. Jakie ma brzmienie ten fragment? Czy dlatego ludzie przyjmowali Chrystusa? Przepraszam, no znów się zagubiłem w tym moim urządzeniu. Muszę tam przejść. Moim zdaniem znaczenie tego tekstu jest takie, że albowiem głosili Chrystusa, przyjmowali, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem, widzieli sparaliżowanych, ułomnych, widzieli uzdrowienia, widzieli jak ludzie wychodzili, jak demony wychodziły z wielkim krzykiem. Dlatego zastanawiali się nad tym, co jest głoszone. To są trzy takie podstawy doktrynalne. Oczywiście ich jest więcej, ale ja wybrałem takie znaczące podstawy doktrynalne, na których opiera się teologia uwolnienia i służby uwolnienia. Proszę, moja żona.
Co oznacza słowo przyjmowali? Dlatego, że w takim, tam jest napisane przyjmowali uważnie i nie ma spójnika i. Przyjmowali uważnie i zgodnie. To równie dobrze może oznaczać, że po prostu słuchali uważnie. No tak. Myślę, że istotna jest kwestia tego przyjmować. To może zarówno oznaczać słownikowo, moim zdaniem, przyjmować i uznawać za własne, albo po prostu przyjmować do wiadomości.
Nawet gdyby to było słowo lambano, czyli przyjmować w sensie takim, jak się przyjmuje Chrystusa czy Ducha Świętego, to moim zdaniem nie zmienia znaczenia. Głosili Chrystusa, przyjmowali, a kluczowe jest albowiem. Albowiem jest kluczowe. Dlaczego... Ale zostawmy to. Ja tylko podaję jak gdyby dwa sposoby spojrzenia na ten fragment. Dobrze? Skąd to się bierze? Dobrze. I praktyka służby uwolnienia na czym polega? Może króciutko. Po nawróceniu większość chrześcijan powinno przejść przez uwolnienie od demonów. Większość objawów, takich jak lęki, bóle głowy, przewlekłe choroby, bluźniercze, samobójcze myśli itp. są oznaką zdemonizowania. Taki sposób to się bardzo jednoznacznie po prostu stwierdza. Większość ludzi, zdecydowana większość chrześcijan powinno przejść przez uwolnienie. Druga rzecz, absolutnie konieczne jest uwolnienie w przypadku osoby zranionej, osoby zaangażowanej w okulty, satanizm i inne kulty, osoby pod przekleństwem pokoleniowym, coś co jest dziedziczne w rodzinie. Czyli ludzie, którzy zajmują się służbą uwalniania, jeżeli ktoś przychodzi do Chrystusa, następnym krokiem powinno być przejście przez uwolnienie. Czyli Jak gdyby zajmujemy się kompleksowo tym człowiekiem, zajmujemy się jego myślami, emocjami, jeśli odnajdujemy tam takie elementy, o których tutaj stwierdzałem, powinni być tacy ludzie uwalniani od odpływów demonicznych, czy wprost od demonów. Taka jest jak gdyby praktyka. No może przypowiem tak, że jeszcze tego tutaj nie mam, ale w tym momencie nazwy demonów, imiona jak gdyby wyprowadza się od objawów. Czyli jeżeli na przykład ktoś ma lęki, to jest duch lęku, tak? Jeżeli ktoś ma ból głowy, to jest z tym związane od nazwa, tak? Od objawów. Duch, no może być, no tutaj się kojarzy to z objawem, ale widzicie, ale tutaj jest jeszcze coś takiego, że jeżeli ten głuchy i niemy miał takie objawy, to Pan Jezus nazwał duchu głuchy i niemy, czyli objawowo ma to swoje jak gdyby powiązanie, odniesienie, tylko to nie może być robione w sposób automatyczny, bo nie każdy objaw jest skutkiem wpływu demonicznego. Nie każdy objaw. Więc no tutaj tak to wygląda. Co dalej mam? Aha, nauczanie Nowego Testamentu na temat Nowego Rodzenia. Ja mówię, skróciłem tą kwestię podstawy doktrynalnej. Na czym opiera się, jakie są podstawy biblijne do funkcjonowania tej służby uwolnienia. I teraz nauczanie, tutaj tylko będą wersety. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Myślę, że bardzo fundamentalny werset, który używamy. Drugi werset. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku niebudnej miłości bratniej, umyjcie czystym sercem jedni drugi gorąco. Mówiliśmy duch, dusza i ciało, tak? Tu jest nowe stworzenie, dusze uświęciliście. Koryntian 6,19. Albowiem, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest z was i którego macie od Boga i że nie należycie do samych siebie? Specjalnie użyłem tych stwierdzeń, bo ich jest więcej, żeby pokazać, duszę uświęciliście, ciało wasze i nowe stworzenie, które jest częścią, to wszystkie te elementy są częścią nowego narodzenia. Kolosan 1,12-14. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości, który nas, co zrobił? Wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. A więc mamy takie określenia na nowe narodzenie jak? I znów to samo, bo a nie tak źle nawet jest, tylko się przestawiło. Mamy takie określenia jak nowe stworzenie, duszę uświęciliście, ciało jest świątynią, wyrwał was z mocy ciemności i przyniósł do królestwa swego umiłowanego. Drodzy, jeżeli my nie będziemy przekonani do naszej tożsamości nowej w Chrystusie, to my będziemy drżeli przed demonami, będziemy się ich bali. My musimy wiedzieć, kim my jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Musimy to wiedzieć. Musimy wiedzieć, że jesteśmy nowym stworzeniem, że Duch Boży mieszka w nas, że w nas jest Chrystus i ten, który jest w nas, jest mocniejszy niż ten, który jest na świecie. Że nasz duch jest połączony z Panem. Kto się łączy z Panem, staje się z Nim jednym duchem. List do Koryntian. Musimy wiedzieć, że ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego. Ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego, a dusze nasze są uświęcone poprzez działanie Słowa Bożego, posłuszeństwo prawdzie przez działanie Słowa Bożego, chociaż oczywiście tutaj możemy mówić o pewnym procesie. Tutaj możemy mówić o... Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, czyli musimy to uznać, że dusza człowieka jest w procesie uświęcenia poprzez działanie Słowa Bożego. I podsumowanie, nowonarodzenie wyzwala człowieka z mocy ciemności i przenosi do Królestwa Chrystusa. Jest on obmyty krwią baranka, jego grzechy są przebaczone, jest uświęcony i sprawiedliwy przed Bogiem. Czy możecie się zgodzić z tym stwierdzeniem, że nowonarodzenie to czyni z człowiekiem? Jeżeli by to nie czyniło z człowiekiem, to ja bym uznał, że ofiara Chrystusa na krzyżu, jego zmartwychwstanie nie ma pełnej mocy. I druga rzecz, człowiek staje się nowym stworzeniem w Chrystusie, a jego ciało świątynią Ducha Świętego, jego dusza ulega procesowi uświęcenia poprzez posłuszeństwo Słowu Bożemu. To dzieje się w przypadku nowego narodzenia, to są fundamenty. Jeśli my wątpimy w to, to ja się nie dziwię, że przeżywamy wiele problemów i kłopotów. To znaczy, że nie mamy zbudowanej mocnej tożsamości, kim jesteśmy w Chrystusie. Nie wiemy, jak mocne jest nowonarodzenie, czym jest nowonarodzenie, co czyni nas naszym życiem. Czy my jesteśmy przeniesieni do innego królestwa, wyrwani z królestwa ciemności i przeniesieni do innego królestwa. Duchowo jesteśmy w innym królestwie. Już nie z tego świata. To są słowa, które mówił Jezus. My jesteśmy całkowicie przeniesieni do królestwa Chrystusa. Więc, co dalej? Walka wierzącego z siłami ciemności. No ale tam to jest coś, co jest prawdą doktrynalną. I teraz przechodzimy do następnego etapu. Walka wierzącego z siłami ciemności. I znów kilka wersetów. O czym mówi nam Efezjan 6, 10, 12? W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać je przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami. I gdzie złymi duchami? W okręgach niebieskich. Zobaczcie. Bój wierzącego, tak? W końcu, bracia, mocniej, gdyż bój toczymy, tu mamy, gdyż bój toczymy ze złymi duchami, ale w okręgach niebieskich. Czyli jest jak gdyby sugestia tutaj, że te duchy są gdzie? Tu czy tam? We mnie czy poza mną? Ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Druga, Efezjan, i tutaj porównajmy sobie, Efezjan 2:1-2. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa. I tu mamy w greckie N, synach opornych, synach buntu, stan przeszły, w których niegdyś chodziliście, który teraz działa wy. Tutaj mamy w liście do Efezjan 6:10 mamy w okręgach niebieskich, ale tutaj niegdyś działał w nas. Więc jest różnica, bo to ten fragment dotyczy przeszłości. Niegdyś chodziliśmy według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Więc to działanie duchów nieczystych w synach opornych niegdyś dotyczyło. A teraz w okręgach niebieskich, czyli bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z tym, co jest na zewnątrz. Kolejne stwierdzenie, 1 Piotra 8:9. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik, diabeł, chodzi wokoło, greckie peripatei, w koło, jak lew ryczący, szukając kogo by chłonąć. Diabeł chodzi w koło, a nie w nas. Rozumiemy? Musimy to zlokalizować. Mówimy o tym, że diabeł chodzi wokoło, a nie działa w nas. Kiedyś działał w nas, w synach opornych, w synach buntu. A teraz ta walka została gdyby przeniesiona w inną sferę. Ona jest na zewnątrz, ta walka jest. Marek 16, 15, 17. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami będą mówić. I mój komentarz jest taki. Ci, którzy uwierzyli, demony wyganiać będą, a nie z tych, którzy uwierzyli, demony wyganiać będą. Widzicie, jaka jest różnica? Ci, którzy uwierzyli, ci demony wyganiać będą, a nie z tych, którzy uwierzyli, demony wyganiać będą. To my w Jezusie Chrystusie, nowonarodzone osoby, ludzie zbawieni, nowonarodzeni, pełni Ducha Świętego, mamy moc wyrzucać demony. Oto dałem nam wam... Proszę, Bruno. Za nimi. Ci, za tymi, którzy uwierzą. Te znaki postępować. No to jest tylko wzmocnienie tego, o czym mówię. No, więc słuchajcie, musimy sobie tutaj, to jak gdyby to, nie wiem, czy mam podsumowanie tego. Tak, podsumowanie. Wierzący toczą bój z siłami ciemności, które działają od zewnątrz. Od zewnątrz. Druga rzecz. Wierzący ma autorytet w Chrystusie, by sprzeciwiać się wszelkiej potędze wroga. Nie musi się bać demonów. I trzecia. Wierzący są powołani, by wyrzucać demony z innych ludzi. To są podstawy doktrynalne tej służby. Nie wiem, co mam dalej. Aha, to jest ważne. Oprócz walki z siłami ciemności, wierzący toczy bój ze starą, grzeszną naturą, uczynki ciała. Cielesną naturę należy ukrzyżować wraz z Chrystusem, a następnie umartwiać przez całe swoje życie. Apostoł Paweł mówi, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był wyrzucony. Tej walki nie możemy się pozbyć przez wyrzucenie demonów. To było bardzo, bardzo fajne by to było. Że możemy pozbyć się umartwiania naszej cielesności poprzez kwestię wyrzucenia demonów. Apostoł Paweł mówi, że on ten bój toczy cały czas i my musimy wiedzieć, że cielesna grzeszna natura jest częścią nas i my musimy ją umartwiać i ujarzmiać do końca naszego życia. Ona jest ukrzyżowana z Chrystusem, ale my musimy ją krzyżować z dnia każdego. I to już jest nauczanie. I nie możemy mylić tych dwóch rzeczy. Czym jest walka z siłami ciemności na zewnątrz, a czym jest walka z grzeszną naturą i z cielesnością, która jest w nas. Żebyśmy nie mylili rzeczy. Dobrze, więc co mam dalej? Kiedy może zachodzić potrzeba uwolnienia po nawróceniu? Czy w ogóle taka opcja zachodzi? Jak coś jest z nawróceniem, to Andrzej twierdzi, że jak coś jest z nawróceniem, nie tak. Po pierwsze, ludzie zaangażowani w okultyzm w danym życiu. Zdarza się, że ludzie, którzy są zaangażowani w okultyzm, mocny okultyzm w danym życiu, okazuje się, nie wiem na jakiej zasadzie się to dzieje, szczególnego prawa świata ciemności do takiej osoby. I zdarza się, że ludzie, którzy... Tylko to jest właśnie pytanie takie, pytanie jest tego typu, czy mamy do czynienia z niepełnym nawróceniem, czy mamy do czynienia z nawróceniem, które, no nie wiem, nie może się dopełnić poprzez ten związek z tymi siłami okultystycznymi. W każdym razie w praktyce to wygląda w ten sposób, że ludzie, którzy byli zaangażowani w świat okultyzmu po nawróceniu czy w czasie procesu nawracania, pojawia się potrzeba pomocy takiej duchowej, takiej osobie. Druga rzecz, którą możemy zauważyć w praktyce, że ludzie mocno zranieni, brak przebaczenia wobec krzywdzicieli, są to ludzie, którzy są otwarci na wpływ mocy ciemności. Ci ludzie są otwarci. Jeśli w ich sercu pozostaje gorycz i w ich sercu pozostaje nieprzebaczenie, w ich sercu pozostaje wrogość, to tacy ludzie są otwarci na wpływ mocy ciemności. I to jest kolejna sfera życia, którą należy przyglądnąć się osobom, które się nawracają, które wchodzą do kościoła. To jest kolejna sfera życia. I trzecia rzecz, ludzie zaangażowani w kult szatana i inne kulty. Ich życie zostało związane z siłami demonicznymi i po nawróceniu demony próbują rościć sobie prawo do tych ludzi ze szczególną mocą. Zauważamy to w praktyce, że szczególnie właśnie ci ludzie ze świata, nazwijmy to bezpośrednio okultystyczno-demonicznego, ci ludzie wchodzący do kościoła albo w procesie nawrócenia, albo jakby tu ciężko jest zdiagnozować, wymagają takiej duchowej pomocy. I w tym przypadku rozumiem to, że jest potrzeba posługi takim ludziom. Że jest potrzeba posługi takim ludziom. Więc ja bym powiedział tak, że tą służbę uwolnienia należy trochę, ja bym ją przynajmniej z mojego punktu widzenia zbalansował. To nie jest tak, że 98% ludzi wchodzących do kościoła, nawracających się, rodzących się na nowo, trzeba uwalniać, tylko odwrotne proporcje ja bym zastosował, że w niektórych przypadkach pojawiają się sytuacje, kiedy ludziom trzeba pomóc duchowo. I to są proporcje jak gdyby odwrócone. Nie wypędzanie demonów z wszystkich wierzących, tylko jak powiedziałem, w sytuacjach, kiedy zachodzi taka podstawa, że ten człowiek jest otwarty na wpływ demoniczny. Jest po prostu otwarty na wpływ demoniczny, a przychodzi do Chrystusa, chce się nawrócić, przeżywa ten proces nawrócenia, jest w trakcie procesu nawrócenia, że tutaj jest potrzebna jakaś posługa. Ważne, i to jest dla mnie ważne, co mi dała ta cała rozważanie na temat służby uwolnienia, co mi dała, że zwracać większą uwagę. Większą czujność, zwracać uwagę na ludzi, którzy wchodzą przychodzą do Chrystusa. Nie bać się z takimi ludźmi przeprowadzić wywiad. Nie bać się zapytać ich o różne, jak gdyby, historie ich życia. Nie bać się dotknąć różnych rzeczy z ich życia, bo może się okazać, że nawracają się, a jednak ich dusza w jakiś sposób pozostaje pod wpływem sił ciemności. Ale mówię, odwrócenie, zupełne odwrócenie proporcji. czy może dojść do opętania człowieka wierzącego i kiedy? A teraz jesteśmy już w innym punkcie. Nie w momencie nawrócenia, tylko minęło 10 lat twojej drogi za Panem. 10 lat idziesz za Chrystusem. I teraz jest pytanie tak. Czy może dojść do opętania człowieka wierzącego i kiedy? Czy takie sytuacje... Zmierzmy się z kilkoma wersetami Pisma Świętego. Zmierzmy się z kilkoma rzeczami. Jeżeli ktoś trwa w grzechach pomimo napomnień. Jeżeli ktoś trwa w grzechach. Efezjan 4:27, nie dawajcie diabłu przystępu, greckie topon, nie dawajcie diabłu miejsca. I to nie chodzi o miejsce na zewnątrz. Nie dawajcie diabłu miejsca w. To nie jest tekst skierowany do ludzi niewierzących. To nie jest tekst skierowany do ludzi niewierzących. To jest tekst skierowany do ludzi. I to nie jest na zasadzie, że diabeł ma taką moc, że on może kogoś opętać, tylko tu jest coś po naszej stronie, tak? Zamiast dać diabłu odpór, to my dajemy diabłu. Biblia wyraźnie mówi, dajcie diabłu odpór, a od was, a tu się pojawia przystęp. W jaki sposób diabłu dajemy przystęp? Właśnie przystęp przede wszystkim dajemy diabłu poprzez grzech. Kolejna myśl, kolejny fragment. 2 Tymoteusza 2:25-26. Paweł mówi tak, sługa Boży, napominający z łagodnością krnąbryk, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza, greckie znaczy wziąć żywcem niewolę, do pełnienia swojej woli. Słowo napominający sugeruje, że nie chodzi o ludzi z tego świata, bo ludziom z tego świata głosi się Ewangelia, a nie... Napomina, tak? Sługa Boży nie może napominać ludzi, którzy są na zewnątrz, tylko im należy głosić Chrystusa. Więc tekst napominający z łagodnością krnąbryk, popatrzcie, że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Ten tekst nie mówi wprost, że mamy do czynienia z opętaniem, ale mamy na pewno do czynienia z jakimś wpływem demonicznym. Jest to zmuszanie do pełnienia swojej woli, a jak powiedziałem, żywcem brać kogoś niewolę. Więc co się dzieje? Wola człowieka zostaje zawłaszczona poprzez wolę sił ciemności. Jak powiedziałem, nie ma wprost twierdzenia opętanie, ale na tej podstawie możemy wywnioskować, że jest jakiś stan zdemonizowania. I może nigdy żeście się nie zastawiali nad tym wersetem, bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Jeżeli za padlinę uznamy grzech, to w sposób alegoryczny sępy możemy uznać za demony. Gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Jeśli we mnie, czy w kimkolwiek, ktoś, kto poszedł za Chrystusem, ale absolutnie trwa w grzechu, to musi wiedzieć, że tam, gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. I to jest coś, co musimy wziąć pod uwagę. Znaczy, ja bym powiedział tak, znam przypadek, i to już osobisty przypadek, bliski mi przypadek, gdzie ktoś, kto na pewno był nowonarodzonym człowiekiem, był człowiekiem wierzącym, później jego życie się załamało, popadł w grzechy, w konsekwencji znalazł się poza Kościołem, na pewnym etapie jego życie uległo zdemonizowaniu. Został opętany. Ta osoba później chciała przyjść do Chrystusa, przychodziła do Chrystusa i wydawało się, że wszystko jest w porządku, ale ta osoba była opętana. A nie było tego na zewnątrz tak widać. Więc jeśli ktoś totalnie trwa w grzechu, to musi się liczyć ze skutkiem trwania w grzechu. Najpierw będzie etap pośredni niewola, tak, niewola grzechu, a końcowym etapem może być zdemonizowanie. Tylko teraz jest pytanie, czy on jeszcze jest wierzący, czy jeszcze nie? To jest pytanie, jak gdyby, czy jeszcze jest wierzący, czy już nie? Ale ta osoba przeżyła nowonarodzenie, przeżyła chrzest, przeżyła napełnienie Duchem Świętym. Później oczywiście jej życie się stoczyło i skutkiem było zdemonizowanie. Takie rzeczy musimy wziąć pod uwagę. A więc, drodzy, grzech to nie jest tylko kwestia tego, że nasze sumienie jest nieczyste i zasmucamy Pana. Grzech w ostatecznym stadium może prowadzić do zdemonizowania. W ostatecznym stadium. Taki może być skutek. Druga rzecz. To was mogę trochę zaskoczyć teraz, ale chcę, żebyście zwrócili uwagę na te wersety, które teraz wam zacytuję. Przyjęcie fałszywych nauk. I posłuchajmy 1 Tymoteusza 4,1. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary. Przystaną do duchów zwodniczych, greckie duchów zwodzących i będą słuchać nauk szatańskich, dokładnie greckie nauk demonów. Więc mamy duchy zwodnicze i mamy nauki demonów. Co się dzieje? Co się dzieje z kimś, kto słucha nauk zwodniczych, ktoś, kto słucha nauk demonów? Czy ta osoba przyjmuje tylko pewną doktrynę? Czy ona przyjmuje pewną tylko informację? Czy przyjmuje pewną wiedzę? Czy przyjmuje coś więcej? Zobaczmy tekst. Za fałszywymi naukami stoją demony, zwiedzenia, duchy zwodnicze. Przeczytajmy, to jest ważny temat. 2 Koryntian 11,4. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie, to jest greckie lambano, przyjmujecie, bierzecie innego ducha, greckie heteros, drugi, inny, różny, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Ktoś zwiastuje innego Jezusa, przyjmujecie innego ducha. Nauki zwodnicze, nauki szatańskie, nauki demoniczne skutkują, że człowiek przyjmuje innego Jezusa i przyjmuje innego ducha. Jeśli przyjmuje innego ducha, to słowo przyjąć to jest to samo słowo, co oznacza przyjąć Chrystusa lub przyjąć Ducha Świętego. To jest to samo słowo w Grece. Przyjmując, i my myślimy, że fałszywa nauka to jest tylko przyjęcie doktryny. To jest przyjęcie nauki demonicznej, nauki duchów zwodniczej, to jest przyjęcie innego ducha. I ten człowiek jest zdemonizowany poprzez naukę, którą przyjął. I trzecia rzecz, społeczność z demonami. Miałem tutaj napisać poprzez brak poznania. Kościół czy lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Przez ignorancję, przez brak bojaźni Bożej, przez niewiedzę, o tym mówiliśmy. Posłuchajcie 1 Koryntian 10, 19, 21. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofiarze bałwaną jest czymś więcej niż mięsem? Albo że Bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Greckie koinonus ton daimonon. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Czego dotyczyła praktyka? W liście do Koryntian pierwszym są opisane dwie praktyki. Pierwsze pytanie Koryntian dotyczyło, czy wolno jeść mięso, które wcześniej było ofiarowane w pogańskiej świątyni jakiemuś bożkowi. Ale to polegało na tym, że to mięso było do kupienia w sklepie przy świątyni lub na bazarze. Czyli tam najpierw składano tą ofiarę, podczas tej uczty ofiarnej nie spożyto całości, więc resztę nie chciano wyrzucić, więc co robiono? Przy świątyni. I Koryntianie pytają, czy my możemy iść i takie mięso sobie kupić? I apostoł Paweł odpowiada, że dla jedni nie mogą tego kupić, bo są słabi w wierze, a mocni w wierze mogą to Kupić, bo mięso nie jest niczym szkodliwym. To jest po prostu mięso i ono nie uległo jakiemuś demonicznemu skażeniu. Można się nad nim pomodlić i je normalnie zjeść. Ale w drugim fragmencie pisma, w drugim pytaniu chodzi o coś innego. W drugim pytaniu Koryntian chodzi o to, czy my teraz jako ludzie wierzący możemy pójść do świątyni, tam gdzie odbywa się ten kult, i możemy uczestniczyć w tym kulcie składania tego mięsa na ofiarę, a później uczestniczyć w tym spożywaniu tej ofiary. I tutaj apostoł Paweł udziela innej odpowiedzi. Mięso w sklepie kupić możesz, chociaż ono było wcześniej ofiarowane, ale to apostoł Paweł mówi o piciu kielicha demonów i mówi o społeczności z demonami. I dalej, jakbyśmy czytali, pyta się, czyście mocniejsi od Pana, czy chcecie go do gniewu pobudzić. To słowo społeczność z demonami jest tym samym słowem, które określa społeczność z Chrystusem, społeczność z Ojcem i społeczność z Duchem Świętym. To jest to słowo koinonia. I teraz co się dzieje? Człowiek wierzący, który wchodzi w ten kontekst, zaczyna mieć co? I teraz popatrzcie się, pić z kielicha demonów, pić z kielicha pańskiego. Czym jest picie, czym jest wieczerza pańska? Kiedy spożywamy chleb i pijemy z kielicha pańskiego. Nawet doktrynalnie, kiedy spojrzymy na to, to mówimy o przyjęciu, przyjmowaniu czegoś do środka, przyjmujemy. Tak? Chrystus jest obecny, a w chlebie i winie my go przyjmujemy do swego życia. Oczywiście tu jest wiara elementem kluczowym. Ale co się dzieje? Kiedy my zaczynamy pić z kielicha demonów i mamy społeczność z demonami, co się może stać? Może dojść do tego samego, co się dzieje, kiedy, zresztą to jest odniesienie, zobaczcie, odniesienie do Wieczerzy Pańskiej. Może się dziać to samo. Więc jeśli człowiek wierzący wchodzi w społeczność z demonami, to się musi liczyć z tym, że mogą być tego konsekwencje. Nie w każdym przypadku takie same, ale konsekwencje tego mogą być. I może kilka takich wyróżników, na które warto zwrócić uwagę. Kontakt z okultystami. Znam ludzi wierzących, którzy chodzą do wróżek. Przynajmniej słyszałem to. Jeśli człowiek, który jest nowonarodzony, idzie do wróżki i teraz tak, spośród wróżek, przynajmniej takie jest moje zrozumienie, więcej niż połowa to są zwykli oszuści, którzy tylko próbują zbić kasę na naiwności ludzi. Ale pośród nich może się trafić faktyczna czarownica. Pośród tych ludzi może się trafić. Jeżeli pójdziesz do prawdziwej czarownicy, która jest zdemonizowana i opętana, i zaczniesz przyjmować to, co ona ci mówi. Zaczniesz przyjmować to, przyjmujesz nie tylko wiedzę, którą ona ci mówi, ale przyjmujesz ducha, którego ona ci w tej wiedzy przekazuje. Rozumiecie, jest w Biblii powiedziane, że mamy się diabłu sprzeciwić, a nie przyjmować. Jeżeli przyjmujemy, to jakie mogą być tego skutki i owoce? Więc lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Nie dziwcie się, że są takie sytuacje, że człowiek nowonarodzony znajdzie się w okolicznościach, w których poprzez wystawienie samego siebie, w których może dojść do dziwnych duchowych skutków w jego życiu. Kolejna rzecz. Kult szatana i muzyka satanistyczna. Można sobie powiedzieć, każda muzyka jest neutralna. No to nie jest prawdą. Dlatego, że ewidentnie kult szatana ma swoją muzykę. Kult szatana ma swoją muzykę i ta muzyka jest okultystyczna. Ona wychwala diabła, ona jest inspirowana z tego źródła teksty, muzyka i melodia. I z takim chłopakiem miałem do czynienia rozmawiać. Wierzącym chłopakiem, który słuchał takiej muzyki. On nie wiedział, co się z jego życiem dzieje. Nie był w stanie sobie poradzić z własnym życiem. Słuchajcie, jeśli zakładasz na uszy słuchawki i słuchasz muzykę, która jest puszczana na czarnych mszach, którą wyznawcy szatana chwalą swojego w cudzysłowie Boga I człowiek wierzący zaczyna to słuchać, nie ma refleksji na tym, to ja się nie dziwię, że może dochodzić do bardzo przedziwnych zjawisk w jego życiu. Bo jeżeli coś przyjmuje, i tu jest słowo kluczowe, przyjmuje. Zwróćcie uwagę, że ja to podkreślam, że my musimy dawać diabłu co? Odpór, a nie przyjęcie. Jeżeli ja daję przystęp, to co mówię? Zgadzam się. Człowiek wierzący ma moc dać diabłu odpór, ale jeżeli swoją wolą daje przystęp, no to się nie dziwmy później skutkom. Może taka zabawna rzecz, horrory, filmy grozy. I są ludzie, tacy, którzy oglądają horrory, jedzą chipsy i się śmieją. Ale są tacy ludzie, którzy wchodzą pod stół i dalej oglądają. Niektórzy tak. Niektórzy się śmieją i dla nich to nie działa. Ale są ludzie, którzy oglądają, boją się, trzęsą się ze strachu, ale oglądają i przestać co? Nie mogą. Później no, po nocach nie śpią, później mają takie sny, oglądają. Duch Święty mówi, przestań. On dalej to robi. Ja się później nie dziwię, że tacy ludzie są pod wpływem. A po co? Moje pytanie jest, po co? Ja powiem tak, że ukształtowanie duchowe może być bardzo różne. Jednemu nie zaszkodzi, a drugiemu zaszkodzi. Wszystko zależy od tej duchowej konstrukcji wewnętrznej człowieka. Albo myślimy, że nam nie zaszkodzi. Wszystko zależy w czasie. Ja myślę, że są takie rodzaje filmu. To jest, oczy są czymś, co otwiera naszą duszę. Zobaczmy. Oczy są czymś, co otwiera naszą duszę. Jeśli ja, moje oczy, daję przystęp przez moje oczy, to w konsekwencji mówię, że to może wchodzić gdzie? Do mojego wnętrza. Czy wiecie, dlaczego ortodoksyjni Żydzi zawsze chodzą szybko? Oni zawsze biegną prawie. Żeby nie patrzeć na ten świat. Żeby jak najszybciej przemknąć i nie rozglądać się na boki. Oni nie spacerują. Oni po prostu prawie biegną. I się nie rozglądają na boki. Możemy się wyśmiać, ale my jesteśmy... Tak. My jesteśmy Europejczykami. To powiedzcie mi, dlaczego ci cywilizowani Europejczycy nie mogą sobie poradzić z lękiem, ze strachem? Dlaczego sobie nie mogą poradzić? Tracą pokój w Chrystusie? Co się dzieje? Dlaczego? Co się dzieje? Czy Ewangelia nie ma mocy? Nie. Czy to my po prostu wystawiamy się na każdym kroku? Kolejna rzecz. Medycyna niekonwencjonalna. Wierzący ludzie korzystają z uzdrowicieli. Chodzą do uzdrowicieli. I powiem, 90% to są zwykli oszuści, a 10% to są prawdziwi czarownicy. Jeżeli prawdziwy czarownik włoży na ciebie ręce, to nie dziw się, że później możesz mieć konsekwencje. To nie ten wykład, wiesz. Leki homeopatyczne. Chrześcijańskie środowisko jest totalnie podzielone w tym względzie. Ja mówię już o takim bezpośrednim kontakcie. Bo wiecie, gdy mówię o kultyzmie, to mówię o przyjmowaniu, tak? Człowiek przychodzi do uzdrowiciela i on nie przychodzi z nastawieniem tak, z dala ode mnie, tylko przychodzi z jakim nastawieniem? Pomóż mi, tak? Z otwartymi ramionami mówi, pomóż mi. Jestem gotów przyjąć to, co masz dla mnie. Gdzie jest problem? Problem polega w tym, że albo się sprzeciwiam czemuś, albo na coś się zgadzam. Jeżeli ludzie wierzący zgadzają się, bo drastycznie potrzebują pomocy i zgadzają się i szukają tej pomocy nie tam, gdzie trzeba, to ja się nie dziwię, że później mają problemy duchowe. Kolejną rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę, której doświadczyłem, to ludzie wierzący, którzy angażują się w tak zwaną walkę duchową ze złymi duchami w okręgach niebieskich, gromienie duchów nad miastami, państwami, wiązanie szatana itp. Bardzo dobrze jest przeczytać sobie książkę Niepotrzebne ofiary wojny. Polecam tą książkę. Przeczytajcie sobie tą książkę. Jeśli my myślimy, że my zwiążemy szatana nad Krakowem i on przestanie tutaj działać, to ja nie znajduję do tego żadnej podstawy biblijnej. W ogóle pierwszy Kościół nie znał takiej praktyki. Ona nigdzie nie jest opisana. My mamy się sprzeciwiać diabłu, ale na poziomie naszego bezpośredniego kontaktu z nim. I jeszcze jedna rzecz, którą gdzieś tam znam, jak gdyby przypadki, a angażowanie się w służby uwalniania bez przygotowania osłony. Osobiście znam osobę, która taką służbą się zajmowała. Po pewnym czasie zaczęła mieć problemy psychiczne, leczyć się psychiatrycznie, bierze leki. Dzisiaj jest osobą, która funkcjonuje tylko na lekarstwach. Ale kilka lat temu była zaangażowana w służby uwalniania. Więc jak gdyby to jest coś, co jest dla mnie pewną też zwróceniem uwagi, że nie wszyscy i nie tak, wiecie, bez przygotowania od razu. Dlatego, że mamy dokładny, bezpośredni kontakt z demonami. Mam kolegę pastora, który opowiadał mi, że przyprowadzono do niego dziewczynę, z którą tam było w kilku, wypędzali z tej dziewczyny demona. I to były autentyczne manifestacje demoniczne. Demon mówił o różnych rzeczach, mówił o tych ludziach, którzy tam byli. I oni po prostu walczyli i ten demon stanął naprzeciwko niego i powiedział tak: zabiję twoje dzieci. Ten pastor zbladł. Jeżeli nie byłby przygotowany, jeżeli by przyjął to słowo, to byłby pierwszy krok do katastrofy w jego życiu. Dobrze, że był na tyle doświadczony, że wiedział, jak zareagować, wiedział, co odpowiedzieć. Ale musiała być antyreakcja, bo jeżeli to przyjmujesz, jeżeli przyjmiesz coś takiego do swojego serca, to jest ta zasada spełniania się tego, w co... Co przyjmiesz, co uwierzysz, jeżeli w to przyjmiesz, jeżeli uwierzysz, że to zacznie działać w tobie, to moc okultystyczna zacznie w tobie pracować i w tobie działać. Dlatego przy tego typu służbie nie można być osobą, która się przestraszy i nie wiesz, jak zareagować. Ja już nie znam dokładnie jego odpowiedzi. W każdym razie on się temu absolutnie sprzeciwił. Musi być totalna reakcja. W imieniu Jezusa nie masz prawa, zamilknij, nakazuję ci wyjść precz. Ale pierwsza reakcja jest taka, że ci oblewa zimny pot. Ja tylko podaję wam przykład, że jeżeli nie wiesz, jak zareagować, może się zdarzyć, że to wejdzie do twojego serca i całą noc będziesz: zabije twoje dzieci, zabije twoje dzieci. Całą noc będziesz słyszał to. Okej, dobrze. Czyli rozumiemy, jak chcę wrócić do tego. Jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to nas to nie uprawnia do tego, żebyśmy otwierali się na społeczność z demonami. Jeżeli się otworzymy na społeczność z demonami, to pijemy z kielicha demonów. A jak pijemy z kielicha demonów, to dzieje się to samo z naszym życiem, co podczas wieczerzy pańskiej, bo są takie analogie w Piśmie Świętym podane. I biblijna służba uwolnienia, króciutko, bo to już jest jak gdyby tylko w punktach, chcę powiedzieć, wobec osób opętanych, jak Jezus i apostołowie. My jako ludzie wierzący, wyposażeni do tego, możemy wypędzać demony, tak jak Jezus i apostołowie wypędzali demony. Ja tutaj nie robię rozróżnienia, kogo to dotyczy. Dla mnie każdego opętanego. Każdy opętany może zostać uwolniony, jeśli dysponujemy autorytetem, który Jezus nam dał. I nie ma znaczenia dla mnie, czy ta osoba w jakiś sposób jest w kościele, czy jest poza kościołem. To nie ma znaczenia dla mnie. Kolejna rzecz. Wobec osób przychodzących do Jezusa, jeśli zachodzi taka potrzeba ze względu na zaangażowanie w starym życiu w świat demoniczny oraz potężnie zranionych. Jeśli zachodzi taka potrzeba, nie możemy podchodzić do tego tak, że 90% ludzi, którzy się nawraca, musi przejść przez służbę uwolnienia. Ja mam do tego tak zupełnie odwrócone proporcje. Uważam, że nowonarodzenie wyprowadza nas ze świata ciemności. Ale jeśli zdarzyło się, że w starym życiu ktoś naprawdę był okultystą, to może się okazać, że on potrzebuje po prostu przejść przez uwolnienie. W tym procesie nawracania. Nazwałbym w tym procesie nawracania. I trzecia rzecz wobec wierzących, którzy popadli w związanie grzechem, czyli to słowo wierzących można wziąć, bo tu już nie wiadomo, czy jeszcze wierzący, czy już, ale którzy popadli w związanie grzechem i doszło do zdemonizowania ich życia, ulegli zwiedzeniu nauką demonów lub poddali się pod moc demoniczną w wyniku społeczności z demonami. To są trzy sytuacje, w których człowiek wierzący może otworzyć się na wpływ demoniczny. I ja rozumiem tak, że wcześniej takie osoby koniecznie powinny wrócić do Jezusa w szczerym i głębokim upamiętaniu. Czyli te osoby wierzące, które dopuściły czy przeszły w swoim życiu jakąś drogę, powinny w głębokim i szczerym upamiętaniu wrócić do Chrystusa. Po prostu wyznać to, co otworzyło ich na wpływ demoniczny. To, co sprawiło, powinny to wyznać. Ja napisałem sobie spowiedź życia i nikt tego nie chce. Ale prawdziwe uwolnienie zaczyna się od tego, że musisz przejść spowiedź życia swojego. Musisz przejść spowiedź swojego życia. Dotyczy to ludzi, którzy w jakiś sposób byli w Kościele, przeszli nowonarodzenia, a później ich droga, ich życie się całkowicie po prostu załamało wieża. Trudno jest tak przeprowadzić uwolnienie, jeżeli nie ma tego elementu powrotu do Chrystusa, upamiętania, wyznania grzechów, spowiedzi, tak naprawdę jak gdyby oczyszczenia najpierw tutaj swojego serca, tutaj swojego życia, a dopiero później możemy się modlić o uwolnienie od związań. I chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo najpierw mówiłem o tym, że o manifestacjach demonicznych. Ale to nie jest tak, że demony o niczym nie marzą, tylko o tym, żeby się zamanifestować. Demony się ukrywają. Podstawową zasadą działania demonów to jest to, że demony się ukrywają. One się zamanifestują w określonych sytuacjach. A więc zamanifestują się wtedy, kiedy pojawia się szczególna obecność Ducha Świętego. Kiedy pojawiał się Jezus, to ludzie, którzy w synagodze wyglądali na ludzi całkowicie normalnych, ładnie ubranych, nagle okazało się, że zachowują się w sposób niekontrolowany. A więc demony się ukrywają normalnie, a objawiają się wtedy, kiedy przychodzi Boże poruszenie, kiedy przychodzi Duch Święty. I albo demony się ujawniają wtedy, kiedy przychodzi ktoś, kto jest w stanie rozpoznać, że dany człowiek znajduje się pod wpływem demonicznym. One się wtedy ujawniają. Więc jakbym miał to podsumować? Nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Fundamentalne jest to, że człowiek nowonarodzony, jeśli przeżył nowonarodzenie, jeśli swoje życie poświęcił dla Pana, jest wyrwany z mocy ciemności. Jest przeniesiony do Królestwa Chrystusowego. Natomiast jeżeli ten człowiek w swoim procesie, w którym idzie za Panem, zacznie robić rzeczy, które otworzą go na wpływ demoniczny, o tych rzeczach mówiłem, może dojść do dziwnych przeżyć, duchowych przeżyć w jego życiu. I może się okazać, że nawet może dojść do zdemonizowania, to zdemonizowania jego życia. To tyle z mojej strony. Teraz miał być kolejny slajd, tego slajdu nie ma. Dar rozróżnienia duchów, ale jest koniec, bo stwierdziłem, że już więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Jest godzina 8, więc gdyby wyczerpałem czas i temat. Proszę, możecie rzucać. Co macie? Proszę bardzo. Jeśli tylko będę mógł, to odpowiem, a jeżeli ktoś będzie chciał, to może odpowiedzieć za mnie. Proszę, chodź bliżej. Chodź, Rysiek, bo to się nagra przy okazji. A jak nie, to proszę.
Czy jest ten fragment o grzechu śmiertelnym i o osobie, która odpadła i gdzie w Nowym Testamencie jest mowa, żeby po prostu im nie głosić już, dlatego że one ostatecznie odpadły. I w jaki sposób to może się odnosić do osoby, która została opętana, zdemonizowana?
Jeśli mówimy o osobie, o którą mamy się nie modlić, to tam jest wskazanie, bo to jest Lizjana, wskazanie do grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Tam jest odniesienie do tego grzechu. Przy czym sytuacja jest taka, że grzechów przeciwko Duchowi Świętemu jest wiele. To nie jest tak powiedziane grzech, bo Ducha Świętego można zasmucić, Ducha Świętego można znieważyć, Ducha Świętego można okłamać i przeciwko Duchowi Świętemu można zbluźnić. To jest jakiś jeden rodzaj grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I Pan Jezus o tym powiedział, że ktokolwiek by zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu. Więc jeśli mówimy o grzechu niewybaczalnym czy grzechu śmiertelnym, to go klasyfikujemy jako bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. I tam jest powiedziane tak, że o taką osobę, faktycznie taka osoba, żeby się o takiego nie modlić. Natomiast to nie dotyczy jak gdyby każdych innych przypadków, bo ja rozumiem tak, że w każdym innym przypadku należy się modlić o daną osobę. Ja mogę podać przykład mojego brata, gdzie ja stwierdziłem, że o niego nie ma się już co modlić. Ale to była nieprawda. To była jak gdyby moja ocena sytuacji. Ona była nieprawdziwa. Dlatego, że od czasu do czasu w moim sercu budziły się takie przekonania, żeby się jednak o niego modlić. I okazało się, że on dalej podlegał pod łaskę. Czyli sytuacja jest taka, że osoba, która odpadnie od Boga, pójdzie daleko w grzech, jeśli nie mamy gwarancji, pewności, że popełniła bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, to chociaż nam się wydaje, że ta osoba jest w beznadziejnej sytuacji, możemy się o nią modlić i ta osoba może wrócić do Boga. Tylko, no, tak przynajmniej to rozumiem. Ale dokładnie to, co...
Pastor pamięta o tej ziemi, która piła wodę i stała się... Nie pamiętam, w którym to jest miejscu. I tam jest mowa, że już nie można jej na nowo przywrócić. I...
Ja przeczytam ten fragment, Rysiek, albo ja ci zatestuję go. Tam jest użyte słowo, jest bliska przekleństwu. Tam nie jest powiedziane, że jest przeklęta, tylko jest bliska przekleństwu. Jest różnica, mały margines. Jest prawie, ale jeszcze nie. Czyli z jednej strony jest sugestia, że jest to absolutnie na granicy, a z drugiej strony jest sugestia, że teraz dalej, ten dalej fragment. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga, lecz ta, która wydaje cierny i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa. Tak, ale tu jest komentarz do tego. Wiesz, jest komentarz do tego. Praktyka pokazuje, że ludzie, których się wydawało, że odpadli totalnie od Boga, okazuje się, że wracają do Boga. To jest ponad nas, to jest łaska Boża. Nie wszyscy, ale niektórzy wracają. Więc komentarz jest bliska przekleństwu. Ale musimy zwrócić jedną rzecz. Pan Jezus działał w okresie... W dziejach apostolskich jest opisany tylko praktycznie jeden przypadek wypędzenia demona. To jest ten opisany w Filipii, a reszta są ogólne. Nie ma takiego... Pan Jezus działał na pograniczu Starego i Nowego Testamentu. Rozumiesz? No, Pan Jezus nie usługiwał ludziom nowonarodzonym. Dlaczego? Bo z nowonarodzeniem mamy do czynienia po śmierci i po zmartwychwstaniu. Więc Pan Jezus nie mógł wypędzać demonów z ludzi nowonarodzonych, bo nowonarodzenie nie funkcjonowało do momentu krzyża. Więc nie możemy oczekiwać, że będą przypadki Jezus i nowonarodzona osoba, bo taka nie zachodzi ewentualność. Tak? Więc zostają nam dzieje apostolskie. A dzieje apostolskie opisują tylko jeden przypadek bezpośredniego uwolnienia demonów i ogólnie, że duchy wychodziły. W większości przypadków możemy uznać, że to byli ludzie, którzy słyszeli Ewangelię i to w tym to się działo przy okazji głoszenia Ewangelii, bo nigdy się nie działo tak, że któryś z apostołów chodził i szukał ludzi zdemonizowanych, żeby z nich wypędzać demony. On głosił Ewangelię i wtedy co się działo? Manifestowały się demony i te demony były wypędzane, więc Moim zdaniem to jest tak, że demony manifestowały się podczas spotkań ewangelizacyjnych. I ci ludzie... I teraz tak, jaka jest sytuacja? Ci ludzie byli jak gdyby pod wpływem Słowa Bożego, ale nie możemy uznać bezpośrednio, że oni byli nowonarodzeni. Oni byli po prostu pod wpływem Słowa Bożego i tyle. No i dlatego no, moje stanowisko jest takie, że w większości przypadków to się dzieje właśnie w takiej sytuacji. Głosimy Ewangelię, mamy spotkanie, nagle okazuje się, że ktoś manifestuje się opętaniem Niego.
Czy może być tak, że osoba jest, no jestem osobą wierzącą, jestem w kościele, nie trwam w grzechu, jestem osobą gorliwą, no i generalnie tak jak ten brat głosił, on dopuszczał tą możliwość, że mogę być zademoniony, ja wręcz muszę wyganiać z siebie demony, bo na przykład przychodzi do mnie jakaś zła myśl.
Znaczy ja nie ustosunkuję się do tego, co głosił brat, tak, bo ten brat miał jak gdyby swoją część. Ja starałem się skomentować to, ale nie odnoszę się do całej praktyki, dlatego że ta praktyka, ja nie mówię tylko o tym bracie, ale ta praktyka polega na tym, że w 90 i tam iluś procentach wierzący są zdemonizowani. Więc rozumiesz, nie? No to po prostu należy wyrzucać demony no dosyć często, nie? Czyli moglibyśmy uznać, że Kościół jest po prostu zainfekowany totalnie. No, natomiast ja nie podzielam tego poglądu. Ja ten pogląd stawiam zupełnie inaczej. Ja ten pogląd stawiam w ten sposób, że może dojść. I nie mówiłbym o tym, że każdy objaw jest związany z demonicznym wpływem. No bo tak jak mnie dzisiaj będzie jutro boleć głowa, no to będę musiał demona z siebie wyrzucić. Nie, ja bym nie chciał po prostu, żebyśmy w ten sposób myśleli. No bo jeżeli demon ustępuje pod wpływem tabletki, rozumiemy, no to coś nie tak, no. I zupełnie proporcje są inaczej ustawione. To tyle, to chciałem powiedzieć. Przy tym założeniu każde pierwsze pokolenie nawraca się z bałwochwalstwa, każde pierwsze pokolenie nawracamy się z jakiejś formy grzechów, no i wtedy by dochodziło tak, że każde pierwsze pokolenie wymaga uwolnienia. Ja bym aż tak tego nie stawiał, dlatego że jednak nowonarodzenie w oparciu o to, co uczynił Chrystus, dla mnie to prawo, które wynika z tego, co zrobił Chrystus na krzyżu, łamie wszelkie prawo, które jest niższej kategorii, czyli prawo demoniczne i prawa, które wynikają z dekalogu i z innych zależności. Dla mnie prawo Chrystusa ustanowione przez śmierć i zmartwychwstanie jest nadrzędne. Okej. To... Więc nawróćmy się w taki sposób nowotestamentowy, tak jak to po prostu, nawracajmy się w sposób taki, jak mówi Biblia, ze wszystkimi przejawami tego nawrócenia. Jeżeli ktoś akceptuje Chrystusa bez upamiętania, to ja nie dziwię się, że później mogą się dziwne rzeczy dziać z jego życiem i w jego życiu. Musi być nawrócenie, upamiętanie, musi być wyznanie grzechów, a to jest odcięcie się też od swojej przeszłości. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. I też jest mowa o tym, że wraz z Nim zostaliśmy pogrzebani w chrzcie, w którym zostaliśmy wzbudzeni, abyśmy nowe życie prowadzili. Tam jest użyte słowo nowe życie prowadzili, czyli coś zaczyna się, coś nowego. Stare dla mnie przeminęło. Bruno.
Tylko Bóg ma moc przekląć. Ani szatan, ani człowiek nie ma takiej mocy. W Starym, szczególnie w Torze, wielokrotnie Bóg mówi o tym, że On przeklina, On ma tą moc. Człowiek ani demon nie ma mocy przeklęcia. Ponadto sprawa z tymi przekleństwami pokoleniowymi. Wyraźnie jest napisane w Księdze Powtórzonego Prawa, że będą przeklęci ci wszyscy, którzy nie będą wypełniać wszystkiego, co jest zapisane w tej księdze. Czyli my, chrześcijanie, mamy całe prawo mojżeszowe wypełniać wraz z prawem ceremonialnym, tak? Wszystkie przepisy, 613 nakazów i zakazów, bo inaczej będziemy przeklęci, czy nasi przodkowie. To są wybiórczo wyjęte wersety. Nie ma czego, tak jak powiedział pastor, Chrystus poniósł to przekleństwo. Jesteśmy uwolnieni, jesteśmy dziećmi światłości i szatan nie ma mocy, tylko zresztą nawet przecież i... W Torze jest powiedziane, że nie ma odpowiedzialności grupowej. Bodajże prorok Ezechiel też mówi, że co, że ojciec jadł jabłka. Właśnie tak. A i w księdze też chyba powtórzonego prawa też jest, że syn nie poniesie winy swojego ojca. Więc słuchajcie, nie dajmy się nabrać. Nie ma czegoś takiego jak przekleństwa pokoleniowe. Tylko Bóg ma prawo przekląć i kogo on przeklnie, jest przeklęte. Czy ziemia, czy osoba. A ponadto w Księdze Przypowieści jest powiedziane, że przekleństwo nieprawnie rzucone się nie ziści. Coś takiego jest. Jest to coś takiego, prawda? W Księdze Przypowieści Salomonowych. Tak. Bezpodstawne przekleństwo się nie ziści. O tak, tak. Tak.
Ja wiem, że jest cała taka nauka na temat przekleństw pokoleniowych. Ona jest bardzo skomplikowana. I na zasadzie analizy, że co działo się w rodzinie rodziców, w rodzinie dziadków, te same skutki możemy zaobserwować w rodzinie dzieci i później następnego pokolenia. Myślę, że też możemy zaobserwować pewne rodzaje chorób, które są chorobami dziedzicznymi. Istnieje coś takiego jak choroby dziedziczne. I to jak gdyby się podciąga pod to przekleństwo pokoleniowe. No i teraz tak, no tutaj by trzeba było jak gdyby się na tym zastanowić, nie? Co się dzieje w momencie, kiedy człowiek się rodzi na nowo? Jakby to jest dla mnie ten punkt kulminacyjny. Czy jest tak zwana gruba krecha, czy tej grubej krechy nie ma i pewne rzeczy przechodzą później z tamtego życia do nowego życia. I w moim zrozumieniu punkt nowego narodzenia jest momentem, kiedy jest ta gruba krecha. Ona tylko wtedy nie działa, kiedy po drugiej stronie dajemy co? Przystęp, czyli z naszej strony nastąpi co? Otwarcie na to, co jest w przeszłości. Ja rozumiem tak, że rodzę się na nowo, Chrystus mieszka we mnie, większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na zewnątrz. Mój duch jest złączony z Panem, moja dusza jest uświęcana poprzez Boże Słowo, moje ciało jest świątynią Ducha Świętego, a ja otrzymuję pozycję i autorytet w Chrystusie, żeby powiedzieć wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej stop. Myślę, że problem może polegać na tym, że my nie potrafimy korzystać z tego, z tej mocy i z tego autorytetu, że nie potrafimy tego zrobić. Jeśli nie potrafimy tego zrobić i odsłaniamy siebie, wiecie, dla mnie to się stało ważnym odkryciem podczas tego wykładu, że jest kielich pański i jest kielich demonów. I ja mogę pić z kielicha pańskiego i mogę pić z kielicha demonów. Przed tym apostoł Paweł ostrzegał wierzących w Koryncie. Jeśli pijesz z kielicha demonów, Innym słowem mówisz, zapraszasz, aby coś weszło do twojego wnętrza, weszło do twojego życia. Proszę bardzo.
To ja mam takie pytanie, bo pastor też wspominał o tym procesie uwalniania dla osób, które miały wcześniej jakieś tam przeszłość z okultyzmem związaną i tak dalej. I chciałbym zapytać, bo ja też jestem dokładnie tego samego zdania, że jeśli się nawracamy, to jest odcięte. Na czym ten proces uwalniania miałby polegać? Czy to jest prowadzenie ludzi bardziej do pokuty, do wyznawania grzechu, czy to jest po prostu gromienie demonów? Bo nie wiem, czy mam rozmawiać z osobą, czy z demonem, który gdzieś tam jeszcze siedzi, bo to jest osoba nawrócona, ale jakieś tam rzeczy mogą zostać.
Ja powiem tak, są przypadki ludzi, którzy nawracają się i jest nawrócenie, nazwijmy to, totalne. Takim przypadkiem, który znacie, to jest brat Piotr Stępniak, który był przestępcą, wszystkie rodzaje grzechów, jakie można sobie wyobrazić w starym życiu, nawrócił się w celi więziennej, nikt go nie uwalniał, nikt nie wypędzał z niego demonów, zaczął nowe życie. Drugiego człowieka, którego znacie, to jest Leszek Korzeniewski, który był zaangażowany w okultyzm, w narkomanię, miał wizje, różne rzeczy, nawrócił się, odeszło jak ręką odjął. Jednego dnia stare przeminęło, nikt go nie uwalniał, nikt nie prowadził uwolnienia wobec niego. Więc ja rozumiem tak, że taka jest moc Nowego Narodzenia. Taka jest moc Nowego Narodzenia. I teraz tak, czy wszystkie osoby z taką przeszłością nawracają się, że jest taki natychmiastowy skutek? Otóż okazuje się, że są takie przypadki ludzi, którzy próbują się nawrócić albo nawracają się, są w tym procesie przychodzenia do Boga, ale właśnie przez to, że miały taką przeszłość, nie wiem, czy uległy zdemonizowaniu, czy są zdemonizowane. I teraz to jest ten punkt ciężkości, Bartku, nie? Czy jeżeli ta osoba jest opętana, to ja rozumiem tak, że ona się nie może na nowo narodzić, dopóki jest opętana. Po prostu taką osobę musimy uwolnić od demonów, żeby ta osoba mogła się na nowo narodzić, żeby się mogła nawrócić. Chociaż ona może chodzić i deklarować, że ona już wierzy w Chrystusa. Nawet możemy ją ochrzcić, nie wiedząc o tym. Ale tak naprawdę ona nie doświadczyła Nowego Narodzenia. Więc człowiek dla mnie opętany nie może doświadczyć Nowego Narodzenia. Trzeba go z demonu uwolnić. Natomiast co mam na myśli, mówiąc, potrzebuje uwolnienia? Więc ktoś się nawraca, był okultystą. Ja rozumiem, że ten człowiek nie jest opętany po Nowonarodzeniu. Ale istnieje związek pomiędzy jego życiem i starym życiem i wygląda na to, że diabeł sobie rości szczególne prawo, czy szczególną siłą oddziaływuje na tych ludzi. Są dręczeni, jak gdyby demony próbują na nowo wrócić do tego życia. I myślę, że ta modlitwa o uwolnienie nie polega na wypędzeniu demonów z tego człowieka, tylko polega na tym, że my staramy się sprzeciwić tym duchom, które kiedyś władały życiem tego człowieka i teraz w imieniu Jezusa staramy się, wypowiadamy słowa, że zabraniamy dotykać własności Bożej, dotykać dziecka Bożego, dotykać tego, który jest Chrystusowy. Więc to mam na myśli, mówiąc o tym procesie uwolnienia. Ja nie jestem taki skłonny diagnozować opętania, że dla mnie to musi być coś więcej, muszą być te objawy, o których mówiłem. Oprócz objawów somatycznych, oprócz objawów lękowych muszą być jeszcze tego typu objawy, co mówienie zmienionym głosem, posiadanie wiedzy tajemnej, posiadanie wiedzy o ludziach, którzy usługują przy tym, nadludzka siła, czyli ci ludzie prezentują na nadludzką siłę. No, nazwijmy to takie objawy totalnego zaburzenia, tylko że niekoniecznie musi być tak, że ten człowiek cały czas tak funkcjonuje. Te rzeczy się mogą objawić w konkretnej sytuacji, a normalnie możemy nie wiedzieć, że ten człowiek coś takiego ma. On normalnie sobie żyje między nami. Więc dla mnie musi być więcej objawów niż tylko ból głowy, lęk i tak dalej. Muszą być jeszcze te objawy, które pojawiają się w przypadku opętania. Ja mówię, one się mogą objawić w czasie modlitwy, w czasie gdy Duch Święty stąpi i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy, to mam pytanie do pastora. No, powiedzmy, że pojechałbym do jakiegoś zboru w Polsce, gdzie byłaby taka usługa uwolnienia i nagle po tej usłudze cały zbór zacząłby mieć objawy opętania, łącznie z pastorem i wszyscy starsi ludzie szczekają, jest masowe uwolnienie, znaczy uwolnienie, jest masowe wyganianie demonów z ludzi wierzących. No i co ja mam, no jestem osobą wierzącą, jestem już tutaj członkiem zboru, pytam pastora o poradę, co ja mam z tym zrobić? Mam w to uwierzyć, czy mam to odrzucić?
Wybierasz się gdzieś tam, gdzie jest masowe uwolnienie? Znaczy ja powiem tak, kiedy modliliśmy się tutaj w zeszłą środę, pastor Jasiński powiedział do mnie, że potrzebne będą ręczniki i jakieś miski. Ja powiedziałem, że nie. No i nie były potrzebne. Nie wiem, czy mam, co mam. Ja nie jestem pastorem zboru w Krotoszynie. Wiesz, pastor zboru w Krotoszynie mógłby, wiesz, ja nie chcę też komentować tego, co się dzieje w Krotoszynie na takiej zasadzie. Ja nie polecam, jak gdyby, no ta służba w tym wydaniu, którą się zetknąłem, budzi wątpliwości. Natomiast nie jestem przeciwny wypędzaniu demonów i służbie uwolnienia. Natomiast nie w takim wydaniu. No tylko tyle powiem. No. It's time to go home, jak mówią Rosjanie. Proszę, powstańmy i pomódlmy się. Panie Boże, daj nam więcej mądrości, Panie, i prosimy Cię o więcej pokory, Panie. Chcemy, by Twoja wola była w nas objawiona, Panie, byśmy lepiej znali Twoje słowo, Panie. W czym nie dostajemy, proszę Cię, abyś nas przemieniał i prowadził. Dzięki Ci, Panie, że też dajesz nam zastanowić się nad tymi innymi rzeczami. Wierzę, Boże, że będziemy wzrastać w poznaniu. Proszę Cię też, byś chronił ten zbór, dotykał się Twoją świętą krwią nas, ochraniał nas swoją świętą krwią, działał w nas przez Ducha Świętego. Proszę Cię, Królu, dotykaj się naszego życia. Panie, prowadź ten zbór, chroni ten zbór. Daj też mądrość Kościołowi, mądrość ludziom wierzącym, aby, Panie, nie doszło do jakichś niepotrzebnych rzeczy w naszym życiu, Ojcze. I wierzę, Panie, że będziemy wzrastać w szczególnie...